Przeczytajmy fragment Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, wersety od 27 do 36. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety od 27 do 36. Strona 1103. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To jest Boże Słowo. Tydzień temu patrzyliśmy, jak Jezus definiuje, kim jest chrześcijanin. Omawialiśmy wcześniejszy fragment, wersety od 20 do 26. I na co Jezus zwrócił uwagę? Najpierw na serce człowieka. Chrześcijaństwo jest religią serca. Jeśli mówimy o chrześcijaństwie, to od serca zaczynamy, od serca wychodzimy. To jest punkt wyjścia. Zatem kim jest chrześcijanin według tego, co Jezus powiedział w tym fragmencie w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział 20 do 26. Krótko przypomnę. Chrześcijanin jest osobą, która w sercu swoim, we wnętrzu swoim, w duchu jest osobą ubogą. Nie ma nic przed Bogiem, by móc zrobić jakieś pozytywne wrażenie na Najświętszym. Ten człowiek zdaje sobie sprawę, że nie ma nic. To prowadzi do tego, że jest głodny, głodny Bożej sprawiedliwości, że łaknie Bożej sprawiedliwości i ta Boża sprawiedliwość jest jego największą potrzebą. Największą potrzebą tego chrześcijanina jest być w porządku przed Bogiem. A to z kolei prowadzi do jego płaczu, ponieważ widzi swoje ubóstwo, czuje głód i wie, że nie jest w stanie sobie pomóc, że nie jest w stanie zaspokoić tego łaknienia. Jest niezdolny, by zmienić swoje życie, dlatego płacze nad sobą i swoim grzechem. A to prowadzi go do krzyża Chrystusa, w ręce Chrystusa. Chrześcijanin to osoba, która widzi, że rozwiązanie jest jedynie w Chrystusie, więc zdaje się całkowicie na Niego. A to prowadzi chrześcijanina do prześladowania. Chrystus był prześladowany. Prześladowani będą Jego uczniowie. To Jezus zapowiedział jeszcze zanim odszedł. Więc chrześcijanin z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa doświadcza prześladowania. Każdy chrześcijanin tego doświadczył. Każdy. Niekoniecznie musi to mieć formę fizycznego prześladowania. Nasze mienie nie zostało zagrabione, jak doświadczyli tego adresaci listu do Hebrajczyków. Im zabrano ich mienie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie zostaliśmy wtrąceni do więzienia z powodu naszej wiary, ani też nie próbowano nas ukamienować, jak ukamienowano, czy też próbowano zabić apostoła Pawła. Ale doświadczamy odrzucenia, sprzeciwu, braku zrozumienia czy przychylności. Prześladowanie nie zawsze musi mieć tą ekstremalną formę areny z lwami, jak to było w Cesarstwie Rzymskim. Prześladowanie może być dużo bardziej subtelne i każdy prawdziwy chrześcijanin doświadcza prześladowania ze strony świata. Kiedy byłem w trzeciej klasie, nawróciłem się do Chrystusa. Byłem ateistą wcześniej i nawróciłem się do Chrystusa. I w zasadzie po tym nawróceniu większość klasy odwróciła się ode mnie. Poza kilkoma osobami, nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. I z rozmów, jakie mam z różnymi chrześcijanami, to widzę, że doświadczają podobnych rzeczy ze strony swojej rodziny, ze swoich współpracowników, ze strony swoich najbliższych, więc doświadczają niezrozumienia, czy też odrzucenia, wyśmiewania. Ale są też, trzeba powiedzieć, miejsca na świecie dzisiaj, gdzie bycie chrześcijaninem oznacza wyrok śmierci. W krajach islamskich chrześcijanie są prześladowani. I mówi się, że w tym stuleciu, ludzie mają na myśli wiek XX, przepraszam, ale w tym ostatnim stuleciu, w tym XX wieku zginęło więcej chrześcijan niż w pozostałych 19 wiekach razem. Zginęło więcej chrześcijan prześladowanych za wiarę, więc każdego dnia chrześcijanie doświadczają prześladowania. Więc pojawia się pytanie, jak chrześcijanie mają postępować z tymi, którzy ich prześladują? Jak mamy postępować z naszymi nieprzyjaciółmi? I Pan Jezus w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, daje nam odpowiedź na to bardzo ważne pytanie. Jak traktować naszych nieprzyjaciół? Jak ludzie zachowują się, jeśli doświadczają złego ze strony innych ludzi? Każdy z nas pewnie oglądał wielokrotnie film Sami swoich. Kultowa polska komedia. Jest tam kilka scen, które zaczynają się od słów Kargul, podejdź no do płota. Tak? I się zaczyna. I czasami jest to pojednanie, ale czasami jest to coś odwrotnego. Jest tam jedna scena, gdzie Pawlak mówi do swojego sąsiada, podejdź no do płota. I mówi, zrobiłeś to i to. W związku z tym wziął garnek i trzasnął tym garnkiem o ziemię. Jak zareagował Kargul? Zobaczył, że na płocie wisi koszula biała. Więc wziął sierp i tym sierpem pociął tą koszulę. Jak odpowiedział Pawlak? Wziął drugi garnek i trzasnął tym garnkiem. I jeszcze kilka. To samo Kargul zrobił z innymi koszulami, które tam były. Ale po chwili się okazało, że Kargul tłukł swoje garnki, że Pawlak tłukł swoje garnki, a Kargul ciął swoje własne koszule. Ale więc to jest taka zabawna sytuacja, ale to pokazuje to naszą ludzką naturę. To pokazuje to naszą ludzką naturę, że kiedy doświadczamy sprzeciwu, jakiegoś złości, złośliwości ze strony innych ludzi, to oddajemy im tym samym. Tak? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, to jest takie powiedzenie. Więc oddajemy im to, co otrzymaliśmy od innych. I kierujemy się zemstą. Generalnie to jest zasada, kierujemy się zemstą. Oni nam tak, to my im też tak. I często przeradza się to w nienawiść. Ta złośliwość przeradza się w nienawiść i bardzo często idzie o krok za daleko i dochodzi do różnych tragedii. Czy w związku z tym Pan Jezus uczy nas, abyśmy postępowali w taki właśnie sposób, abyśmy kierowali się zemstą, abyśmy się mścili. Często to w krajach, powiedzmy, muzułmańskich ludzie często funkcjonują na zasadzie honoru. Są bardzo honorowi. I w związku z tym, że są honorowi, to zemsta jest czymś, co może zmazać ujmę na honorze. I na przykład jeżeli jakaś kobieta zwiąże się z mężczyzną, który nie jest muzułmaninem, to często dla rodziny jest to ujma na honorze. To jest plama na honorze i tylko zemsta, czyli zabicie tej kobiety, tą zmazę na tym honorze może, czy tą ujmę na honorze może zmazać. Więc dochodzi do tak zwanych honorowych zabójstw, gdzie rodzina podnosi rękę przeciwko swojej rodzinie, czy brat przeciwko bratu, czy brat przeciwko siostrze i dokonuje zabójstwa honorowego. Więc zemsta jest tym, co w świecie funkcjonuje. I czy Pan Jezus uczy nas zemsty? Co Pan Jezus mówi we fragmencie, który przeczytaliśmy na temat zemsty? Absolutnie nic. To słowo się tam nawet nie pojawia. Nawet nie ma żadnej myśli sugerującej, czy wskazówki sugerującej, że tak powinien zachowywać się chrześcijanin. Chrześcijanin nie ma się zachowywać wedle reguły zemsty, nie ma się mścić. Dlatego według nauczania Pana Jezusa zemsta nie jest opcją, nie jest właściwą reakcją, kiedy jesteśmy prześladowani za wiarę w Syna Bożego. Nigdy nie powinniśmy odpowiadać naszym nieprzyjaciołom na zasadzie zemsty. Nigdy nie powinniśmy się mścić, ale jak uczy Paweł, zemstę powinniśmy zostawić Panu i Jego gniewowi. Zatem jaka powinna być nasza reakcja? I Pan Jezus dosyć szczegółowo mówi nam, jaka powinna być nasza reakcja na tych, którzy nas prześladują. Jezus mówi nam, abyśmy kochali naszych nieprzyjaciół, abyśmy dobrze czynili tym, którzy nas nienawidzą, abyśmy błogosławili tych, którzy nas przeklinają, abyśmy modlili się za tych, którzy nas krzywdzą. Więc jest to całkowite przeciwieństwo tego, jak normalnie to wygląda w świecie. Tam funkcjonuje zasada: oddam Ci to, co Ty mi dałeś. Jeśli jesteś moim nieprzyjacielem, to ja będę Twoim nieprzyjacielem. Jeśli mnie przeklinasz, to ja będę Ciebie przeklinał. Jeśli chcesz mnie skrzywdzić, to ja skrzywdzę Ciebie. Jeśli mnie nienawidzisz, to ja Ci oddam tym samym i będę Cię nienawidził. Zatem chrześcijanie mają postępować w inny sposób, na zasadzie przeciwieństwa. Mają kochać, błogosławić, czynić dobrze i modlić się za swoich prześladowców. Takiego postępowania oczekuje Pan Jezus. Takiego postępowania oczekuje Bóg. Mamy miłować, kochać swojego bliźniego, czy przyjaciela, czy nieprzyjaciela. Następnie Pan Jezus pokazuje, jak to w praktyce ma wyglądać. Mówi on o odstawianiu drugiego policzka, o niesprzeciwianiu się, o pożyczaniu i nieżądaniu zwrotu. Generalnie nasze postępowanie musi się charakteryzować dobrem innych. Postępujmy, czyńmy tak, jakbyśmy chcieli, aby inni postępowali względem nas. Jest to wspaniała zasada, złota zasada, którą powinni kierować się chrześcijanie. Czasami sytuacje między bliźnimi nie są dosyć jasne, nie są jasno określone i nie wiemy, jak się zachować. W związku z tym potrzebujemy mieć taką ogólną zasadę, która nas nakieruje, jak właściwie zachować się w stosunku do innej osoby. Tak czyńmy względem innych, jakbyśmy sami chcieli, aby inni postępowali względem nas. Jest to najmądrzejsza wskazówka postępowania we wszystkich takich przypadkach. Zachowywanie się wobec innych tak, jak chcielibyśmy, by inni zachowywali się wobec nas, bez względu na ich prawdziwe zachowanie, powinno być celem, do którego dąży każdy chrześcijanin. W ten sposób wstępujemy w ślady naszego błogosławionego Zbawiciela. Gdyby On postąpił z tym światem tak, jak ten świat postąpił z Nim, wszyscy bylibyśmy na zawsze zgubieni w piekle, tak mówi biskup J.C. Ryle, który żył w XIX wieku. Nie oczekujemy, że inni będą postępować wobec nas właściwie. Nie oczekujmy tego. Nie oczekujmy tego. My mamy postępować tak, jakbyśmy oczekiwali tego od innych, nie patrząc, czy inni tak postępują względem nas. I jest to wspaniała zasada. I gdyby więcej ludzi trzymało się tej zasady, to nie mielibyśmy na przykład tylu złości wśród kierowców, którzy potrafią wyjść z samochodu i w niewybrednych słowach odnieść się do osoby, która zawiniła wobec nich czasami po prostu zwykłym trąbnięciem. Ile jest sytuacji, gdzie za byle drobnostkę, czasami zrobioną nieumyślnie, ludzie wręcz szaleją i wylewają swój gniew, nienawiść na innych. Ale gdybyśmy trzymali się tej prostej zasady, tej złotej zasady, gdybyśmy postępowali względem innych tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni postępowali względem nas, to ileż, jakże inaczej by nam się funkcjonowało w społeczeństwie. Ten sam biskup Ryle powiedział, że w związku z tym chrześcijaństwo, że prawdziwa religia nie jest wrogiem człowieka, ono jest przyjacielem. Jeżeli byśmy mieli taką ludzi, którzy tak postępują, czyli byli prawdziwymi chrześcijanami, to jakże inaczej by nam się funkcjonowało w tym społeczeństwie. Być może dla kogoś takie nauczanie, żeby kochać swoich prześladowców, żeby czynić im dobrze, żeby błogosławić im i modlić się o nich, wydaje się kompletnym absurdem. Wydaje się czymś oderwanym od rzeczywistości. Być może w twoim sercu, w głowie budzi się wewnętrzny sprzeciw, który mówi, że takie zachowanie to objaw słabości. To chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że jest zupełnie odwrotnie. Łatwo jest postępować zgodnie z naszą grzeszną naturą. Nienawidzić naszych przyjaciół nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Dla grzesznej natury jest to zupełnie normalne i naturalne. W związku z tym nie wymaga żadnej siły, żadnego wysiłku. Czasami robimy rzeczy mechanicznie, bez skupiania się, bez myślenia, tak jak oddychanie. Nie skupiamy się na tym, by oddychać. Nie musimy cały czas myśleć o tym, żeby nasze płuca pracowały. Kiedy śpimy, nie myślimy o płucach naszych. One, nawet kiedy ten umysł jest wyłączony w śnie, to nasze płuca pracują. Jest to pewne mechaniczne działanie. Ale też tak jest w życiu ludzi niewierzących, że grzesznych, którzy nie mają odnowionej natury przez Boga, odnowionego serca. Oni się nie zastanawiają nad tym, żeby nienawidzić swoich nieprzyjaciół. To jest po prostu normalne, naturalne. Kiedy ktoś działa przeciwko mnie na moją szkodę, to wracając do filmu Sami Swoi, tam poszło o pięć ziemi, tak? Bo Kargul wjechał na pole Pawlaka i kosa poszła w ruch. Więc to jest naturalne, więc nie wymaga wysiłku. Działanie odmienne wymaga siły. W związku z tym to, że nienawidzenie naszych nieprzyjaciół jest to wyraz naszej słabości, a nie mocy. Poza tym takie zachowanie wcale nie jest kompletnym absurdem, czy też nie jest oderwane od rzeczywistości zachowaniem. Ten, który tego naucza, sam tak postępował. Jezus dał przykład właśnie takiego zachowania wobec tych, którzy go prześladowali, a Jezus był prześladowany. Wydano go na ukrzyżowanie. Nie dlatego, że popełnił jakieś przestępstwo, ale dlatego, że dla wielu ówczesnych religijnych przywódców Jezus był osobą niewygodną i chcieli się go pozbyć. Apostoł Piotr, świadek życia Jezusa, mówi o Jezusie tak. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jezus nie postępował tak, jak normalnie by tego oczekiwano. Nie odpowiadał złorzeczeniem na złorzeczenie. Nie przeklinał, nie odgrażał się. Izajasz, prorokując o cierpieniach Chrystusa, mówi tak. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. To pokazuje nam, że Jezus miał powody do tego, by komuś wygarnąć, mówiąc językiem ulicy, ale tego nie zrobił. Wybrał milczenie, chociaż miał wiele powodów do tego, żeby się odgrażać. Przyjął cierpienie w pokorze. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, jak zareagował, widząc swoich oprawców cieszących się z jego cierpienia? Zawołał: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc Jezus modlił się za tych, którzy wyrządzili mu krzywdę. Więc Jezus swoim postępowaniem pokazał, że to, czego naucza, ma sens. Że takie postępowanie podoba się Bogu. Zatem słowa Jezusa nie są pustymi słowami. Jezus pokazał, że to, czego naucza, idzie w parze z tym, jak on postępuje. Jego życie i to, czego naucza, to nie dwie odrębne rzeczywistości. Często tak jest w naszym życiu, że my mówimy jedno, a robimy drugie. Ale w życiu Jezusa była jedność, była spójność. Jezus nauczał i żył tak, jak nauczał. Jezus żył w zgodzie ze swoim nauczaniem, ponieważ sam tego doświadczył i wie, że takie zachowanie jest dobre przed Bogiem. Dlatego wzywa nas, abyśmy też tak postępowali, abyśmy naśladowali Jego i miłowali swoich nieprzyjaciół, modlili się za tych, którzy nas chcą krzywdzić, błogosławili tym, którzy nas przeklinają i czynili dobrze tym, którzy nas nienawidzą. Dlaczego mamy tak postępować? Dlaczego mamy kochać nieprzyjaciół? Dlaczego mamy błogosławić? Dlaczego mamy modlić się za tych, którzy nas krzywdzą? Kochać tych, którzy nas kochają, czy też pożyczyć pieniądze osobom, od których spodziewamy się zwrotu, nie jest żadnym wielkim wyczynem. Tak? To nie jest żaden wielki wyczyn. Tak funkcjonują ludzie, tak funkcjonuje świat generalnie. Niekoniecznie trzeba być chrześcijaninem, żeby tak funkcjonować. Prawda? Więc nie trzeba być chrześcijaninem, żeby tak postępować, czyli pożyczać tym, od których spodziewamy się zwrotu, miłować tych, którzy nas miłują. Więc Jezus mówi, że tak postępują grzesznicy. Tak? Ludzie, którzy Boga nie znają. Więc jeżeli tak postępują grzesznicy, którzy Boga nie znają, to chrześcijanie, którzy narodzili się z Boga, muszą mieć wyższy standard postępowania. Jaki to jest standard? Jezus mówi nam, że tym standardem jest charakter Boga. To, jaki Bóg jest. Chrześcijanie mają odzwierciedlać swojego Boga. Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i złych. Bóg daje deszcz zarówno dla dobrych, jak i złych. I gdyby Bóg postępował z nami w sposób, na jaki zasługujemy, to nigdy nie doświadczylibyśmy odpuszczenia grzechów. Nigdy byśmy nie doświadczyli zbawienia, ponieważ Chrystus by nie przyszedł i nie umarłby za nasze grzechy. Bóg okazał się miłosierny pomimo naszego grzechu. Bóg wie, jacy jesteśmy. Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami, którzy łamią Jego święte i dobre przykazania. Jesteśmy stworzeniami, którzy lubują się w grzechu. Jesteśmy ludźmi, w życiu których rządzi Trójca. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ale mimo to Bóg obszedł się z nami w sposób miłosierny i dał swojego Syna, aby był odkupieniem za nasze winy. I ponieważ Bóg jest miłosierny, dlatego wzywa nas, naśladowców Chrystusa, abyśmy byli miłosierni. Więc postępując zgodnie z nauczaniem Jezusa, głosimy Boże miłosierdzie. Głosimy Boże miłosierdzie tym, którzy nas prześladują. I chwała niech będzie Bogu za Jego miłosierdzie, za niewysłowiony dar Jego, za Jezusa Chrystusa. I że możemy swoim postępowaniem, nie tylko ustami, ale to, jak traktujemy na tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas prześladują, tym naszym postępowaniem względem nich możemy głosić Boże miłosierdzie. Jezus, oczywiście oprócz tego, że był w pełni Bogiem, że jest w pełni Bogiem, był też w pełni człowiekiem. Doświadczył wszystkiego, z czym na co dzień my się zmagamy. Doświadczył przeciwności, prześladowania, ale we wszystkim okazał się doskonały. Tak? On był bez grzechu. Swoim postępowaniem Jezus okazał całkowite posłuszeństwo Ojcu. Jezus nigdy nie zgrzeszył. W związku z tym, że Jezus doświadczył wszystkiego i nie zgrzeszył, to Jego postępowanie staje się normą dla nas. Jego nauka jest standardem dla nas. W związku z tym, jeżeli Jezus postępował wobec w taki sposób, w jaki naucza wobec swoich nieprzyjaciół, to jest też standard dla nas. To jest norma dla nas, dla tych, którzy idą w ślady Chrystusa. On jest naszym mistrzem. Jest Panem, ale też i mistrzem po to, żebyśmy naśladowali Go. Żebyśmy tą normę też mieli w swoim życiu. Oczywiście Jezus podniósł poprzeczkę i nikt z nas o własnych siłach nie jest w stanie zbliżyć się do tego standardu. Ktoś powie, nie mam siły, żeby tak postępować. To jest wbrew mojej naturze. To jest wbrew wszelkiemu mojemu zdrowemu rozsądkowi, żeby tak postępować. Nie mam siły, żeby tak postępować, jak Jezus naucza. Nie masz siły, ponieważ nie doświadczyłeś przebaczenia swoich grzechów. To jest klucz. Doświadczenie przebaczenia grzechów jest kluczem. Bo jeżeli doświadczysz przebaczenia grzechów, to zobaczysz swoją winę, to jak Bóg ją widzi. I zobaczysz, jak Bóg przebacza ci poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, jak oddala twoje grzechy tak daleko, jak wschód jest od zachodu, jak je zmazuje. To ty będziesz miał też miłosierdzie dla tych, którzy będą grzeszyli przeciwko tobie. Ale bez tego doświadczenia, bez doświadczenia przebaczenia od Boga nie jesteś w stanie kochać swoich prześladowców. Doświadczysz przebaczenia grzechów, ale też dostaniesz dar Ducha Świętego. Chrystus będzie z tobą, będzie prowadził, będzie twoim Panem, ale Duch Święty będzie sprawiał, że będziesz w stanie czynić to, co Jezus, czego Jezus naucza. Więc przebaczenie i dar Ducha Świętego, dar wiary w Jezusa Chrystusa sprawi, że to kochanie nieprzyjaciół przestanie być trudne, ale będzie możliwe, będzie osiągalne. Ta poprzeczka nie będzie już za wysoko, ona będzie możliwa do przeskoczenia. Apostoł Paweł jest tego przykładem. Paweł głosił Ewangelię. Co go spotkało? Ludzie chwycili za kamienie i chcieli go zabić. Nie udało im się. Paweł przeżył. I co zrobił Paweł po tym doświadczeniu? Poszedł w inne miejsce głosić Ewangelię. Tak? O czym to świadczy? On wiedział, że w tym innym miejscu to samo może go spotkać. Ale poszedł głosić Chrystusa z dwóch powodów. Po pierwsze, kochał Chrystusa i wiedział, co Chrystus dla niego uczynił. A po drugie, wiedział, że jest dłużnikiem wszystkich. Wiedział i kochał wszystkich i chciał wszystkim głosić Chrystusa. I robi za wszelką cenę, starał być wszystkim dla wszystkich, żeby choćby kilku zbawić, czy niektórych zbawić. Więc to doświadczenie przebaczenia w apostole Pawle dało mu siłę do tego, żeby kochać tych, którzy go prześladują, żeby głosić im Chrystusa. Więc Paweł kochał ludzi, kochał swoich prześladowców, nieprzyjaciół według standardu chrystusowego. Więc jest to możliwe. Więc jaka powinna być nasza reakcja na prześladowania, na sprzeciwy ze strony innych? Ma być o 180 stopni inna od tej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Nasza reakcja ma być przeciwnością tego, co jest normą w świecie, który Boga nienawidzi. Jako chrześcijanie w takiej sytuacji mamy postępować inaczej według standardów chrystusowych i ich mamy się trzymać. Nie możemy kierować się zemstą. Nie możemy też być neutralni czy obojętni, ale za to mamy kochać naszych nieprzyjaciół. Mamy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą. Mamy błogosławić tym, którzy nas przeklinają. Mamy modlić się za tych, którzy nas krzywdzą. Jeżeli nie wiemy, jak w danej sytuacji mamy postąpić, to musimy kierować się tą złotą zasadą, którą dał Pan Jezus. A co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Więc do tego zachęca nas Chrystus. A jeżeli tak mamy postępować wobec naszych nieprzyjaciół, to jak mamy postępować według naszych braci i sióstr? Tak samo. Tak samo. Tak samo. Dobrze. Amen.